Chwała Bogu, braciom i siostrom. I dziękuję Najwyższemu Panu, naszemu Jezusowi Chrystusowi za to, że dzisiaj mogę tu stać. Że dzięki Jego łasce mogę tu być i przebywać z wami. Że pozwolił mi w dalszym ciągu poznawać i stawiać mi nowe twarze, nowych ludzi na mojej drodze, po której już dzięki Panu jestem ponad rok. Nazywam się Józef, mam nazwisko Czajka. Mieszkam w małej miejscowości koło Lwówka Śląskiego. Jest to wioska Niwnice, gdzie jest kopalnia gipsu i anhydrytu. Przyjeżdżają z całej Polski samochody po gipsy szpachlowe i takie inne, które się nazywają Nowy Ląd. No i tam pracowałem większość swojego życia i chciałbym właśnie powiedzieć, jak Pan Bóg dotknął się mojego serca, jak pukał do mojego serca, jak to się stało, że w ogóle zostałem nawrócony. Czy po prostu nawróciłem się. Nie było to tak szybko, bo jak widać już mam sporo lat i po prostu nie stało się to tak szybko, mimo tego, że byłem w rodzinie katolickiej, urodziłem się jako dziecko w rodzinie katolickiej i po prostu ochrzczony jako dziecko i później pierwsza komunia, ślub i prowadzenie życia rodzinnego, dzieci, żona. Jako normalny katolik chodziłem do kościoła katolickiego i wszystko wydawało się, że jest dobrze, ale jednak zawsze mi czegoś brakowało. Czytałem przeróżne książki, ale kiedyś sobie pomyślałem, dlaczego ja tylko takie książki czytam, a przecież jest Słowo Boże, którego jeszcze za czasów komuny nie mogłem dostać, ale byli Świadkowie Jehowy. I dzięki Świadkom Jehowy doszedłem do tego momentu, że po prostu od nich otrzymałem Słowo Boże. Kiedy czytałem przeróżne rzeczy, nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi, zawsze wyobrażałem sobie, że to, co tam jest napisane, to nie dotyczy jakby mnie, tylko po prostu jest to opisane, ten czas kiedyś, jak to tam było. I po prostu, ale były takie momenty, gdzie po prostu bardzo mnie to dotykało i tak właśnie pobieżnie przeczytałem i nic. Bo później pracą się zająłem, wyjeżdżaniem za granicę i ciągle myślałem, że właśnie jak pracuję za granicą, a zawsze lubiałem komuś cokolwiek pomóc, no to nauczyłem się szybko języka niemieckiego i tutaj jak przedmówca przede mną mówił po niemiecku, to wiele rozumiałem, bo także robiłem swoje zlecenia w Wuppertalu, byłem, znam te drogi i także wiem jak jest w Niemczech. I zabierałem dużo ze sobą ludzi, którzy pracowali i wykonywali zlecenia, które ja otrzymywałem od różnych ludzi. A zlecenia otrzymywałem, tak by powiedzieć, drogą taką propagandową. To się nazywa po niemiecku Unterhand, propagandę Unterhand. I po prostu wtedy nie interesował mnie Kościół w ogóle, nie interesowałem się niczym. Aż w końcu spotkałem na mojej drodze takiego, czy nawet nie, w mojej pracy, powiem tak, że pracowałem tak mocno i ciężko, że wysiadł mi kręgosłup. Nie miałem później siły jeździć do Niemiec i tak sobie myślałem, no to już koniec, już załatwiłem się. Już nie będę wyjeżdżał. Ale zawsze wtedy, kiedy pracowałem, marzyłem o tym, żeby po prostu wyjechać z moją żoną, żebyśmy mieli takie miejsce pracy, gdzie będzie moja żona obok mnie, będziemy razem pracować. Marzyłem o tym, ale nigdy jej jakoś nie załatwiłem tego, aż pewnego czasu Zadzwonił telefon, dzwoni mój zięć i właśnie mówi o takiej pracy. Ja mówię, słuchaj, ale bo to dwie kobiety było potrzeba, ja mówię, słuchaj, a jakby to było, gdybym ja przyjechał? No i z żoną, no to przyjedź, pokaż. Jakże pojechał tam, pokazałem się, okazało się, że to jest rodzina bardzo zamożna. Pani ma pieski, trzeba pieskami się zajmować, na spacery wozić i wozić je na wystawy. I akurat ja z językiem niemieckiego, no to wiadomo, że mogłem dobrze się tam poruszać i jeździć, bo znałem dość dobrze Europę, jeździłem dobrze samochodem, no to... I wtedy, gdy pracowałem u tej pani, to właśnie poprzez nią poznałem jej brata, profesora, u którego zajmowałem się domem. Prosił mnie na czas urlopu i w ten czas ja miałem bardzo dużo czasu, więc zacząłem po prostu interesować się więcej Słowem Bożym i Biblią i włączałem internet, szukałem właśnie Boga. Bo do kościoła katolickiego zaprzestałem chodzić po prostu, bo nie czułem się dobrze, więc zaprzestałem chodzić do kościoła i po prostu szukać Boga. Szukałem różnych dominacji, poprzez wszystkie dominacje przeszedłem i trudno mi było wybrać, więc wołałem do Pana Boga: Panie Boże, jeżeli możesz, to pokaż mi drogę do takiego kościoła, w którym ja będę się bardzo dobrze czuł, bo brakowało mi tego. Brakowało mi tego bardzo, więc prosiłem Pana Boga i jakoś tej odpowiedzi nie dostawałem, ale przyjechałem do domu z Niemiec, no i wiadomo, jak to dłuższy czas jest się za granicą, no to trzeba by było skorzystać z fryzjera, więc idę do fryzjera. Przychodzę do fryzjera, było to akurat przed Bożym Narodzeniem. Temat tam taki był o świętach Bożego Narodzenia. A kiedy ja usiadłem na fotelu, brat Kamil, akurat to był tym fryzjerem, usiadłem na fotelu i brat Kamil opowiedział mi właśnie w skrócie swoje świadectwo. Opowiedział mi wspaniałe rzeczy, opowiadał o sobie, jak go Bóg uwolnił właśnie z jego uzależnień. A ja wtedy, siedząc to i słuchając, myślę sobie, o czym on mi to mówi, jakie uwolnienie, jak Bóg cię mógł uwolnić. Byłem w więzieniu, bo tak było kiedyś, miałem konflikt z prawem, rok czasu, widziałem, jak narkomani w ogóle są uzależnieni po 2 latach takiego odwyku, wracają do domu i wracają z powrotem do nałogu, a on mi tu mówi o takich rzeczach, tak. No myślę sobie, coś to nie jest tak. Ale powiedział mi jedno: słuchaj pan, jeżeli pan chcesz, to niechby pan poszuka, jeżeli pan tak, bo ja mówiłem, że szukam nowego dla siebie kościoła, mówię, to niech pan na internecie poszuka świadectwo gangstera. Myślę sobie, no czemu nie? Ale to zapomniałem i tak jak mówię, znowuż do tego profesora oglądam przeróżne rzeczy. Trafiłem na wykład takiego, dzisiaj jest już pastorem, jest w Kanadzie, i wykład Artura Jankowskiego. Podobało mi się to, słuchałem, myślę sobie, o, to coś dla mnie, jednak jest coś fajnego, tylko nie wiedziałem z jakiego kościoła. I tak to chciałbym powiedzieć, że nie ja sam, ale coś mi zawsze mówiło, czyli to coś, to wiem dzisiaj, że to nasz Pan. Że Bóg mnie kierował, Bóg podstawiał mi właśnie takie programy w tym internecie i tak dalej. W końcu trafiłem na gangstera. A tym gangsterem okazał się właśnie nasz Piotruś Stępniak. Obejrzałem jego świadectwo kilka razy, a później jeszcze raz i jeszcze raz. A później, jak moja córka dzwoniła, moja córka mieszka w Niemczech: tato, co robisz? Oglądam świadectwo. Jakie świadectwo? Gangstera. Takiego Stępniaka Piotra. Tak, a co to takie? No gangsterów oglądasz? Nie, mówię, córka, zobacz, jaki Boży mąż. Weź włącz sobie. Ale ja, jak już obejrzałem jego świadectwo, w końcu zacząłem szukać jeszcze inne świadectwa i tylko pytanie, z jakiego kościoła? W końcu okazuje się, że to jest kościół zielonoświątkowy. Myślę sobie, aleluja. Oglądałem przeróżne właśnie takie programy i pokazywali mi o zielonoświątkowcach, jak się tarzają po ziemi, szczekają. I to mnie zniechęciło w pierwszym momencie. Ale później, gdy zobaczyłem naprawdę ludzi, którzy naprawdę oddani są Bogu, którzy idą za Nim, myślę sobie, to jednak tam to było kłamstwem, tu jest dobrze, tu jest prawda. I wracam z Niemiec, przychodzę do fryzjera znowuż, kolejny raz, ale jeszcze wcześniej powiem, że jak wracałem, bo to nie było tak szybko, jak to w mojej mowie, jak wracałem i przychodzę, usiadłem na fotelu, myślę sobie, czemu on mnie nic nie mówi? Tak ładnie mi opowiadał Panu Bogu, a teraz mi nic nie mówi. Przecież co ten gościu, nie chce mnie zaprosić na kawę, nie chce mi nic mówić, o Bogu nie wspomina. No ale nic, no właśnie później, nie wiem, może to rok, półtora trwało, aż przyjechałem i opowiedziałem mu, że oglądałem świadectwo gangstera. Tak, obejrzał Pan, no to ja Panu teraz załatwię książkę jego. Załatwił mi książkę, czytałem książkę. Przychodziłem, kontaktowaliśmy się i po prostu w końcu zaproponował mi brat Kamil, słuchaj, on jest moim teściem, przyjedzie tutaj, będzie w Płakowicach, będzie miał właśnie usługę i jest, zapraszamy cię na kolację do Czerwonego Raka. Będzie z całą ekipą. Ojej, Panie Boże, jak ja już teraz się cieszę, bo faktycznie jest to działanie Twoje, bo przecież ja nigdy nie myślałem, że ja go poznam osobiście. Nigdy. A tutaj rzeczywistość jest, będzie. Spotkam go. Jak poprosiłem moją żonę, żeby poszła ze mną, poszliśmy na to spotkanie. Spotkałem tego człowieka. Myślę sobie, zaraz, to jest gangster. Jaki z niego gangster, jak to siedzi taki człowiek pokorny, jak anioł niemalże. I on takie rzeczy mówi, tak spokojnie, taki wyciszony, taki pokorny. Myślę sobie, gangsterów to ja sobie inaczej wyobrażałem. No ale super, cieszyłem się bardzo. Byłem niesamowicie szczęśliwy w tym czasie. Panie Boże, jak Ty mnie obdarzyłeś takim właśnie czymś, że coś się mi spełniać zaczyna. Ojej, ja się chwalę Cię, Panie. W końcu Kamil, brat, mówi, słuchaj Józefie, a może przyszedłbyś do nas, do kościoła, na nabożeństwo? Dobra, przyjdę. No, może żonę jeszcze namówię. I poprosiłem żonę. Żona mówi, dobra, pójdę zobaczyć. Przyszliśmy do kościoła, usiedliśmy w drugiej, trzeciej ławce, nie pamiętam już dokładnie, ale siedzimy i tak trochę dziwnie się czuje człowiek, bo jest w innym kościele. Ale kiedy zaczęło się uwielbienie, dotykało się to nas niesamowicie. Moja żona popłakała się, która po prostu wyrwana ze świata, bezpośrednio przeprowadzona do innego kościoła, ona płacze. Ja mówię, a czemu ty płaczesz? Zobacz, jak ludzie wielbią Boga, unoszą ręce do góry. Niesamowite uczucie. Później agape, taki poczęstunek, bo był w zborze, goście byli w zborze. I to wszystko sprawiło, że nabraliśmy takiej chęci do tego kościoła, a szczególnie ja, takiej chęci przychodzenia do tego kościoła i czucia właśnie tej miłości takiej w ludziach, bo takiej serdeczności, uśmiechu. Myślę sobie, tu jest Pan Bóg, tu jest Bóg. Tutaj nie jest jakieś kłamstwo, fałsz, obłuda, tylko widać taką prostotę w tych ludziach i takie otwarte serca. Mówię do żony, to jest nasz kościół, a żona po jakimś czasie w domu do mnie mówi, słuchaj, ja 60 lat skończyłam, nie będę się nawracać. Nie będę, mówi, się nawracać, nie będę się zmieniać. No trochę mnie to dotknęło, myślę sobie, wszyscy już prawie nas znają, a dlaczego mamy razem nie chodzić? Nie było to łatwe, ale zacząłem jeździć sam do kościoła. I żona w końcu mówi, co będziesz tak jeździł cały czas? No będę. Później Kamil do mnie mówi, bracie Józefie, jadę do Odolanowa. Jadę do mojego teścia, jest jedno miejsce, jakbyś chciał, a może i żona by się zmieściła, to jedźcie z nami. Ja myślę sobie, niesamowite, jeszcze do Odolanowa, do Piotra. Ale Jezu, myślę sobie, na pewno jadę, czy żona będzie jechać, czy nie, jadę. Mówię, jadę, Kamil, jadę. Do żony mówię, a żona mówi, jedź, zobacz, później może kiedyś ja pojadę. Dobra. Pojechaliśmy do tego Odolanowa, Piotr, jak to Piotr, bardzo taki serdeczny, kochany człowiek. I tam to byliśmy wieczorem, na drugi dzień, na nabożeństwo, to mówi, jedziemy do Oleśnicy. Pojechaliśmy do Oleśnicy, wchodzę jako pierwszy, nie wiem dlaczego tak się właśnie stało, ale to przypadku nigdy nie ma. I myślę sobie, Bóg mnie normalnie wypchnął, żebym szedł pierwszy. Wchodzę, ludzie spojrzeli na mnie z uśmiechami. Ja myślę sobie, a kto mnie tu zna? Ktoś patrzy na mnie i się uśmiecha, a kto mnie tu zna? Przecież w kościołach katolickich nikt tam do nikogo się nie uśmiecha, że znajomy, no to pewnie mnie znają, ale myślę sobie, tu? Niemożliwe. Siadam i tak myślę, aha, pewnie oni za mną są, to się uśmiechają do nich, a ja się odwróciłem. Nie, oni dopiero wchodzą, to do mnie się uśmiechali, serce, cieszą się. O, Panie Boże, jaki Ty jesteś wielki. Wtedy poczułem jeszcze głębszą miłość do tego kościoła i w trakcie nabożeństwa pastor mówi, jeżeli by ktoś chciał tutaj z obecnych, żeby się pomodlić o niego, to niech wstanie. No i ja oczywiście wstałem, bo pragnąłem takiej modlitwy. Wiedziałem, że to muszę zrobić, bo czułem to. Coś mi mówiło, wstawaj, nie siedź. Wstaję. I myślę sobie, a niech modlą się nade mną. Może będzie fajnie. Może to tak będzie, jak Kamil mi opowiadał. Takie ciepło ze mnie przejdzie, tak? Ale i tak właśnie pastor powiedział, ci, którzy wstali, niech podejdą pod schody, pójdziemy na górę. No i dobrze, po nabożeństwie poszliśmy na górę, krótko przedstawiłem się, bo pastor powiedział, żeby się przedstawić, kim jestem, to krótkie świadectwo i o co by się pomodlić. No i ja właśnie tak zrobiłem. Pastor się nade mną modli, był senior pastor i młody, nałożyli ręce, modlą się. Mnie ciepło nie przychodziło, tylko ciareczki po całych plecach. Myślałem sobie, no co się dzieje, ale fajnie. No i skończyła się ta modlitwa, no i zszedłem na dół, patrzę, już na mnie czekają, no to jedziemy. Pojechaliśmy do restauracji na obiad, po obiedzie do Piotra, do domu. No i kawa, ciasto. Później Piotr zaproponował, żebyśmy się pomodlili. Na kolana i modlimy się. Ja wtedy zacząłem też na głos modlić się, chociaż jeszcze nie potrafiłem, do dzisiaj nie umiem, czekam na takie dotknięcie Ducha Świętego, żeby mnie poprowadził Bóg, chociaż wiem, że mam Go wielbić w mojej modlitwie, nie chwalić samego siebie, nie być dumnym z samego siebie, bo to tylko jest sprawa Jezusa i On jest moim Panem. I wtedy po tej modlitwie widzę, jak inni się podnoszą, wstają, a ja chciałem się wstać, a Piotr mówi, Józiu, ty klęcz jeszcze. O, myślę sobie, a to co? Ale mówi, podszedł do mnie i mówi, słuchaj, a chciałbyś oddać życie Jezusowi? Ja mówię, no pewnie, żebym chciał, a dlaczego miałbym, a komu mam oddać życie? Przecież to tylko Jezusowi mogę oddać życie, bo to On jest moim Panem. No to przykląkł Piotr, wziął mnie za dłoń i modli się i mówi, powtarzaj. No to ja w tym powtarzaniu wyprzedzałem nawet Piotra. I to niesamowite było, ja czułem takie pulsowanie w jego ręce i w mojej. I myślę sobie, niesamowita rzecz. No ale oddałem życie Jezusowi, tak myślę, ale nie wiedziałem tego tak dokładnie, bo nie wiedziałem, jak, o co w sumie z tym życiem chodzi, oddawaniem życia, ale po tym poczułem się całkiem taki inny. Wstaliśmy, wszyscy mnie przytulili, objęli. Myślę sobie, to jest coś pięknego. Kochają mnie. No. I tak, po tym wszystkim, po tym właśnie, co było, pojechaliśmy później do domu. Jeszcze na drugi dzień zjedliśmy obiad, pojechaliśmy do domu. Przychodzę do zboru. No inni mówią, ej, słyszeliśmy, że życie oddałeś. Tak, oddałem. Myślę sobie, ja życie oddałem Bogu. Bóg jest moim Panem teraz. O, to jest niesamowite. No i w końcu myślę sobie tak, co się ze mną dzieje? Czuję, że zaczyna działać we mnie wyrzut, sumienie. Czemu taki byłem? A po prostu jak czytałem listy świętego Pawła do Koryntian czy do Tymoteusza, widziałem w tych słowach samego siebie, takiego grzesznika jak ja. Ja myślę sobie, Panie Boże, i Ty wybaczasz mi moje winy? Niesamowite. Naprawdę trudno mi jest mówić o tym, ale tak właśnie jest, że Bóg, Jezus obmył moje grzechy swoją krwią. Myślę sobie, Panie, jesteś wielki i chwalę Cię. W końcu wyznałem Jemu swoje grzechy. Prosiłem, żeby mi wybaczył, pokutowałem. I wtedy właśnie moja żona, mówię, czemu nie idziesz do kościoła, do swojego? A nie, nie idę. Ale czemu? No nie, nie. W końcu któregoś razu zbieram się, patrzę, moja żona się ubiera, mówię, a ty gdzie? Jadę z tobą. Myślę sobie w duchu, Panie Boże, aleluja, dzięki Ci, że ona jedzie, będzie mi towarzyszyć. Jak pojechała wtedy moja żona, to dzisiaj siedzi tu, już więcej nie powiedziała, nie zmienię się zmieniać. Moja żona poszła ze mną do zboru. Za kilka dni czy kilka tygodni, 2-3 tygodnie minęło. Patrzę, a mój wnuczek był, jeszcze tylko to powiem, mój wnuczek był ministrantem w kościele. Chodził z księdzem po kolędzie. I to było nie na długo przed Bożym Narodzeniem. Mówię, Miłosz, czemu nie chodzisz do kościoła? Idź do kościoła, bo ksiądz cię nie weźmie po kolędzie chodzić. Nie dostaniesz, mówię, kasy. Nie, dziadek, nie idę. No, któregoś dnia, patrzę, w niedzielę zbierają się. Ja mówię, a wy co, idziecie jednak do kościoła? Nie, my jedziemy z wami, moja córka mówi. Jedziemy zobaczyć. Pojechała moja córka, została w kościele, do dzisiaj jest. Ona i jej troje dzieci. Córka z Niemiec mówi, tato, a co tam u was słychać? Córka, nawróciłem się. Jak? No poszedłem do zielonoświątkowego kościoła. Bóg mnie zbawił. Tak? No co ty, a tego, a to, bo tam Maryję nie wierzą. No i co z tego? Maria nie jest Bogiem. Mówię, Maria jest normalną kobietą. Bóg się tylko posłużył jej ciałem. Mówię, no ale tato, ja nie wiem. Ale dobrze, bo ona kiedyś miała taką koleżankę, Hanię, która kiedyś głosiła jej słowo, ewangelizowała ją, jak chodziły z dziećmi do szkoły, przyprowadzały tam. I ta Hania tak mu opowiadała, zawsze mi córka o niej wspominała. Ja mówię, słuchaj córka, weź porozmawiaj z Hanią. Nie, tato, ale właśnie córce opowiadałem jeszcze o Stępniaku. I mówię, oglądałaś to świadectwo, to córka Stępniak będzie u nas w Lwówku, a ja go zaprosiłem na Boże Narodzenie. Przyjechał z żoną, z bratem Kamilem i cała rodzina. Przyjechali do nas na święta. Moja córka przyjechała z Niemiec i pyta się Piotruś, czy chciałabyś, Bożenko, oddać życie Jezusowi? Tak, chciałabym. Oddała życie, Boże Narodzenie, rok temu. Niesamowite. Jej mąż w ogóle nawet się nie domyślił, co się dzieje. Nie rozumiał. I później po takim niedługim czasie dzwoni do mnie: tato, diabeł mnie atakuje, że po prostu za szybko oddałam życie i tak dalej. Ja mówię: córka, nie jest nic za szybko, to jeszcze może za późno, ale będziemy się modlić o ciebie. Powiem pastorowi, wszystkim w naszym zborze, będziemy się modlić. Nie martw się, nie będziesz sama. Proś sama o Pana Boga. Bo diabeł ją kusił, żeby skoczyła z drugiego piętra z balkonu. Powiedział i oskarżał ją: ty sobie nie poradzisz, zobacz, muzyka, piękny karnawał się zbliża, a ty co? Zobacz, jak jest świetnie, a w Niemczech karnawał, zeit karnawałowy. To tam jest, tak jak właśnie poprzednik powiedział, że po nowym roku tam zaczyna właśnie szatan rządzić, działać. Oj, tam to się dzieje. No. I tak właśnie moja córka się nawróciła. Byłem w Niemczech, no a mówi: gdzie do zboru? No to tam, gdzie ona mieszka, w Hagen, jest niemiecki zbór. No nie za bardzo, w tym niemieckim. Mówi: tato, ja tak nie za bardzo rozumiem tych wszystkich pieśni i tak dalej. Trudno mi jest. Ja mówię: córka, szukaj. A mówi: słyszałam, że w Wuppertalu jest polski zbór. No pojechała do Wuppertalu, była w Wuppertalu, w polskim zborze. Coś tam nie podobało się jej, była z mężem, jej mąż, mówi, nienawrócony, mówi jej mąż: słuchaj, tutaj nie ma Boga. Tu, mówi, jest tak zimno, chłodno, nie jest, ciasto, kawa, wszystko jest, ale mówi, i tak tu mi się nie podoba. No i w końcu moja córka słyszała, że w Bochum jest dobry zbór. Jak pojechali tam z moim zięciem, z córkami, to do dzisiaj tam jeżdżą. Ja byłem tam w zborze, jaki tam duch panuje, jaki ten pastor jest dobry, jacy ludzie. Byłem tam na dwóch agapach, mówiłem tam świadectwa, bezstresowo, spokojnie, naprawdę. Niesamowite. Jest to tam pastor Edward Wieczerzycki, niesamowity. Już powiedzmy 70 lat ma, jak mówi, to przebija normalnie serce swoim kazaniem. Bóg w jego słowach płynie do każdego serca. Przyprowadziłem tam dwoje młodych ludzi, którzy tam na naszym miejscu w Niemczech pracują tam. Pierwszy raz taka Rumunka z Polakiem, narzeczeństwem są. Mówią do mnie, bo ja myślałem, że nic tam nie odczuli, ale mówią: panie Józefie, normalnie pastor z zakazalnicy mówi do nas i normalnie ja, normalnie nie, to brakło mi słów, a ta dziewczyna mówi: widzę pastora, później widzę światło, bo nie widziała pastora, tylko znowu już później pastor. I co się działo? Myślę, że to Duch Święty. I oni teraz czekają, kiedy wrócą z Niemiec i przyjdą do naszego zboru. Jest to niesamowite. Pan Bóg działa. Działa i to tak mocno. I dzisiaj postawił mnie tutaj. Przyjechaliśmy. Błogosławieństwo niesamowite. Ja i moja żona, nie wiem, cieszymy się nieba, no niezmiernie. Nie potrafię wyrazić tego w słowach, jaka radość jest w nas. Jak nas Bóg pobłogosławił, że poznaje was. Oglądałem też kazania Andrzeja Cyrikasa, pastora. Myślałem, kiedy ja poznam? Do Bielska Białej, tak daleko. Chciałbym poznać tego pastora, chociaż parę słów zamienić. Okazuje się, że spotkam go tu. Spotkam go. To jest błogosławieństwem naszego Pana Boga. Błogosławi mnie przez cały rok. Niesamowite rzeczy się dzieją w naszej rodzinie i w ogóle w rodzinie Kościoła. Pan Bóg błogosławi. Pan Bóg jest niesamowity. Ja normalnie nie potrafię nawet w modlitwie wyrazić, jak wielki On jest. Nie brakuje mi słów. Naprawdę. Tylko za Nim iść i czekać na błogosławieństwo, a będzie błogosławieństwo. Modlić się i ginać kolana, a to wszystko przyjdzie. Pan Bóg, tak jak mówi się przysłowie, nierechliwy, ale przyjdzie i da nam wszystko, co potrzebne. Amen.